Chciałbym zająć się takim tematem, które sprowadzam do pytania. Czy chrzest wiary jest niezbędnym krokiem do zbawienia? Chrztem wiary określamy w tym przypadku chrzest, który odbywa się na podstawie wyznania katechumena, czy wierzę, czy mogę złożyć świadomie wyznanie wiary. My żyjemy w Polsce, w kraju chrześcijańskim, gdzie trudno powiedzieć, czy 98, czy 99% osób jest ochrzczony w wieku niemowlęcym przez pokropienie i to pozostaje w wyobrażeniu wszystkich członków Kościoła katolickiego czy ewangelickiego jako rzecz niepodważalna, pokropienie dziecka. Przynoszą to dziecko rodzice w asyście rodziców chrzestnych i odbywa się cała ceremonia nadania imienia i wszyscy wtedy jeszcze odprawiają jeszcze jakieś święto, jakąś agapę, jakąś ucztę i to się u nas nazywa chrztem i tak sobie to wszyscy wyobrażają, że jest to prawidłowe. Jednak gdy popatrzymy do Słowa Bożego, nawet nie znając języka greckiego, ale popatrzyć można do przekładu interlinearnego, gdzie bardzo dokładnie jest wszystko przetłumaczone, wszędzie tam, gdzie w Nowym Testamencie, który napisany jest w języku greckim, wszędzie tam, gdzie jest mowa o chrzcie, to występuje słowo baptizeo, baptizo, to znaczy zanurzam. A więc tego można bardzo wyraźnie zrozumieć, że chrzest odbywał się kiedyś w pierwszych zborach, w tych prazborach chrześcijańskich przez zanurzenie. I o tym mówi nam Słowo Boże. I to ten chrzest przez zanurzenie miał miejsce na podstawie wcześniejszego, czy wyznania wiary tego, który miał być ochrzczony przed tym, który chrzcił. Wiadomo, że niemowlę takiego wyznania złożyć nie może i składają to rodzice, czy rodzice chrzestni, ale nie ta osoba, która jest chrzczona. I dlatego, że Słowo Boże nam mówi o tych początkach, kiedy powstał Kościół chrześcijański około 2000 lat temu, to mówi nam o tym Słowo Boże również bardzo wyraźnie, jak ten chrzest był prowadzony. I dlatego też chcielibyśmy się zastanowić nad problemem tego chrztu w świetle Bożego Słowa. Jeśli my chcemy w świetle Bożego Słowa to rozważać, to musimy wziąć pod uwagę to, co jest w Słowie Bożym w tym temacie napisane. I chciałbym parę miejsc Słowa Bożego przytoczyć. I jeśli można, to ja zawsze proponuję, żeby słuchacze mieli przy sobie Biblię i mogli odczytać te miejsca, które się przekazuje do zrozumienia tej sprawy. Chciałbym najpierw przeczytać z listu do drugiego listu do Tymoteusza z trzeciego rozdziału, 16 i 17 wiersz. Tutaj jest napisane, powtarzam jeszcze raz, drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 i 17 wiersz, takie słowa. Wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Chodzi o to, że my uznajemy autorytet Bożego Słowa i Słowo Boże porusza wszystkie dziedziny naszego życia i my możemy znaleźć odpowiedź na nasze pytania. I jeśli my przyjmujemy, że całe Pismo jest przez Boga natchnione, wszystkie księgi, jakkolwiek było wielu autorów tych poszczególnych ksiąg, ale przez tego samego Boga natchnione, to pismo stanowi jedną całość i tak jak tutaj pisze apostoł Paweł do Tymoteusza, który był biskupem Efezu w tym pierwszym wieku, to my chcemy się z tym zgadzać, że całe pismo jest przez Boga natchnione i ma nas nauczać, jak mamy trwać w posłuszeństwie. I ja chciałbym do tego przeczytać ze Starego Testamentu taki bardzo aktualny i ważny werset ze Słowa Bożego, a to jest z pierwszej Księgi Samuelowej, z 15 rozdziału. I tu czytamy od 22 do 23 wiersza. A więc pierwsza Księga Samuelowa, 15 rozdział, 22 i 23 wiersz. I rzekł Samuel do króla Saula: Izali się tak kocha Pan w całopaleniach i w ofiarach, jako gdy kto słucha głosu Pańskiego? Oto posłuszeństwo jest lepsze niżeli ofiara, a słuchać jest lepiej niż ofiarować tłustość baranu. Bo sprzeciwić się jest jako grzech czarowania, a przestąpić przykazanie jest jako bałwochwalstwo i obrazy. I tu chciałbym powiedzieć, że lepsze jest posłuszeństwo niż ofiara, a nieposłuszeństwo jest tutaj porównane jako grzech czarowania. A Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że czarowanie jest obrzydliwością przed Bogiem i ci, którzy to czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc posłuszeństwo Bożemu Słowu. I gdy my popatrzymy na działalność Pana Jezusa, to On, kiedy już po chrzcie w Jordanii, po przejściu tych prób, tych doświadczeń, kuszenia po 40-dniowym poście, wyszedł z tego zwycięsko, to my czytamy, że Jego działalność rozpoczęła się od takiego nauczania. I w Ewangelii Mateusza w rozdziale od 5 do 7 rozdziału mamy te nowe prawa, to nowe nauczanie, które przyniósł Pan Jezus, które zadziwiało wszystkich i zauważyli, z jaką mocą On tego nauczał, jak to przekazywał, i to pozostało i zostało to bardzo dokładnie spisane przez Ewangelistę Mateusza i jest dla nas to takim wzorem i tym, co nas ukierunkowuje w drodze za Jezusem i w drodze respektowania tych praw, które On przekazał. I gdy my popatrzymy na tą końcową już działalność Pana Jezusa przed Jego śmiercią, to On, będąc uczniami przy ostatniej wieczerzy, jeszcze raz przekazywał to, czego nauczał. On to tak streścił i poza tym jeszcze zapowiedział te obietnice, które były dane dla ludu Bożego już po Jego odniesionym zwycięstwie na krzyżu Golgoty. I to mamy również zapisane tak bardzo wyraźnie w Ewangelii Jana od rozdziału 13 do 17. I my chcemy nasze rozważania i w tej chwili, i również postępowanie w naszym życiu gruntować wyłącznie na Bożym Słowie. Gdy my popatrzymy na historię Kościoła, to musimy stwierdzić z przykrością i z przerażeniem, że w XI wieku, konkretnie w roku 1080, Grzegorz VII, papież, który działał, jego pontyfikat był w latach 1073 do 1085, że wydał zakaz czytania Biblii i nawet zakaz posiadania Biblii. Wiadomo, że w tym czasie Biblia miała wielką wartość, niewielu było ich tych, co posiadali i niewielu było tych, którzy umieli czytać. Ale papież uzasadniał to tym, że przez czytanie Bożego Słowa powstają najróżniejsze sekty i odchodzą od nauczania Kościoła katolickiego. I w Kościele została wprowadzona taka kolejność wartości, czy hierarchia wartości, a więc tradycja była na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Pismo Święte, a na trzecim miejscu nauczycielski urząd Kościoła. A więc tradycja postawiona została ponad Pismo Święte i tak jest do dnia dzisiejszego. I gdy teraz popatrzymy na sposób prowadzenia chrztu, czy praktykę, która jest stosowana w Kościele, to zauważamy, że chrzest niemowląt, a więc chrzest dzieci w wieku niemowlęcym, został wprowadzony już całkowicie do Kościoła w wieku XI i to akurat się zbiega z tym wydanym zakazem czytania Biblii w roku 1080, a więc w roku XI. I to pozwala nam wskazać na to, że czytanie Słowa Bożego, skoro nie było praktykowane, to można było bardzo łatwo prowadzić to, ten obrzęd przez pokropienie, no bo wszyscy musieli przyjąć to, co Kościół ogłosił jako sakrament, jako sprawę niepodważalną i nie dyskutowało się na tym i nie porównywało się tego ze Słowem Bożym, czy to jest prawidłowe, z powodu tego, że Słowa Bożego nie czytano. Kiedy popatrzymy na to, co Słowo Boże mówi w sprawie chrztu, to czytamy, kiedy Pan Jezus miał zostać wzięty w górę, to powiedział takie słowa i czytamy w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, 19 wierszu, takie słowa. 28 rozdział Ewangelii Mateusza, 19 rozdział. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc tu jest powiedziane o nauczaniu wszystkich narodów, o chrzcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc tu jest tak bardzo wyraźna wskazówka, którą nam przekazał sam Pan Jezus. A więc musi najpierw nastąpić nauczanie, czyli z nauczania będzie poznanie, bo usłyszy, pozna i można podjąć świadomą decyzję, a potem ochrzcić. I w tym krótkim jednym wersecie mamy tak bardzo wyraźnie powiedziane, Pan Jezus jako Syn Boży, jako Bóg, który był obecny w procesie stworzenia, to, co przekazywał, przekazywał w sposób doskonały. I tu mamy tak wyraźnie napisane, nauczajcie i potem chrzcijcie, a potem chrzcijcie. Taka jest kolejność. I dalej my czytamy w Ewangelii Marka. Ewangelista Marek spisał to, co mu przekazał apostoł Piotr. On był takim poniekąd tym, który pisarzem, który przekazywał ustnie przekazaną wiedzę czy znajomość od Piotra. I w Ewangelii Marka w 16 rozdziale my czytamy w 16 wierszu, to tak łatwo zapamiętać, tu jest napisane tak, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A więc tu znowu mamy taką bardzo istotną kolejność ustawioną. Kto uwierzy, a ochrzci się. A więc najpierw trzeba uwierzyć, a potem być ochrzczony. Nie ma odwrotnej kolejności. I to mówi nam Boże Słowo. Gdy my teraz czytamy Ewangelię Jana, taką bardzo znaną, znamienną rozmowę Nikodema z Jezusem, który przyszedł do Pana Jezusa w nocy i w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, w trzecim wierszu, czytamy takie słowa, które powiedział Pan Jezus. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. A Nikodym, który był dorosły, on był nauczycielem w Izraelu, się pyta, jak może się stary człowiek narodzić? A Pan Jezus powiedział, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wnieść do Królestwa Bożego. A więc tu widzimy, znowu wyraźnie, musi się na nowo narodzić z wody i z ducha, żeby wejść do Królestwa Bożego. I idąc dalej, chciałbym jeszcze zwrócić się do tego miejsca Słowa Bożego, gdzie z historii dowiadujemy się, jak powstał pierwszy zbór po wniebowstąpieniu naszego Pana i po wylaniu Ducha Świętego, a więc dzień 50. Pan Jezus zgromadził swoich uczniów, zanim został wzięty w górę i rozkazał im pozostać w Jerozolimie i oczekiwać, aż będą przyobleczeni mocą z wysokości. Na ten temat można by bardzo wiele mówić, ale ja chciałbym powiedzieć i wskazać na to, co jest tutaj tak ściśle związane z chrztem. I tutaj my czytamy, apostoł Piotr wygłosił pierwsze kazanie do ludzi zgromadzonych w dzień 50 w Jerozolimie. I kiedy oni usłyszeli to kazanie, które Piotr wygłosił, to oni postawili od razu to pytanie, co mamy czynić, panowie? Oni byli przerażeni, bo to słowo przekazane było w pełni mocy. I wtedy apostoł Piotr powiedział do nich takie słowa. I to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 38. Wtedy Piotr rzekł do nich, pokutujcie, a ochrzci się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. I my tu czytamy na to pytanie, co mamy czynić, mężowie, bracia, tą odpowiedź. Pokutujcie, a ochrzci się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa. A więc tu zauważamy jedno, że Duch Święty przekonuje o grzechu, to jest jego rola każdego z człowieka i to przekonanie o winie powoduje pokutę, szczere wyznanie i to poprzedza chrzest. I tu jest powiedziane pokutujcie, a ochrzci się każdy w imieniu Jezusa na odpuszczenie grzechów. I my czytamy w 41 wierszu, którzy wtedy wdzięcznie przyjęli słowa Jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około 3000. I tutaj widzimy, że ci, którzy przyjęli to słowo, bo słyszało ich bardzo wielu, ale z tego mnóstwa, które słyszało, tylko, można by powiedzieć, tylko, chociaż to jest duża liczba dla nas, 3000, ale tych, którzy uwierzyli, spełnili ten warunek, to zostali ochrzczeni i było ich 3000. I chciałbym tu jeszcze jedno miejsce przytoczyć ze Słowa Bożego, również z Dziejów Apostolskich. Jest takie piękne miejsce, które nam opisuje, jak do Jerozolimy przyjechał skarbnik królowej Kandaki z Etiopii. To był odpowiednik, powiedzmy, rangą naszego ministra finansów i on przyjechał do Jerozolimy, pokonał odległość ponad 2000 kilometrów, żeby słyszeć Słowo Boże. To był Murzyn, więc czarny, i on jako poganin nie miał wstępu do świątyni, bo on był poganinem, ale on miał możliwość porozmawiać z nauczonymi w piśmie, a ponieważ nie był też ubogi, mógł sobie kupić księgi i on kupił księgę Izajasza, proroka. I Bożym zrządzeniem było takie, to, że gdy on wracał już z powrotem i siedział w pojeździe i czytał księgę Izajasza, proroka, to znaczy z tej roli on odwijał to i czytał, Bóg posłał wtedy na to miejsce Filipa, który podszedł do wozu i zagadnął go, czy rozumiesz to, co czytasz. I kiedy on mu wyjaśnił, że ten rozdział, który on czytał, 53 rozdział Księgi Izajasza, proroka, to on mówi o Jezusie i o dokonanym dziele odkupienia, co prorok Izajasz już 8 wieków wcześniej prorokował. I to było zapisane w tej księdze i on to czytał. I kiedy on mu przedstawił drogę do zbawienia, Filip, ewangelista, to my czytamy, że oni nadjechali na taką rzekę i w 8 rozdziale, w 35 rozdziale my czytamy te słowa. Wtedy otworzył Filip usta swe, a począwszy od pisma opowiada mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przyjechali nad jedną wodę. Wtedy rzekł rzezaniec, otóż i woda, cóż na przeszkodzie, aby nie miał być ochrzczony. I rzekł Filip, jeśli wierzysz, z całego serca wolno ci. A on odpowiedziawszy rzekł, wierzę, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać się wozowi, stąpili obydwaj w wodę, Filip i rzezaniec, i ochrzcił go. Chciałbym powiedzieć, tu jest znowu takie piękne miejsce opisane, że Filip, który nie był obznajomiony z dziełem odkupienia, on tylko słyszał o tym wybranym narodzie, który miał Boga jedynego, i on przyszedł, żeby poznać tego Boga, a Pan Bóg tego, który szuka, nigdy nie zostawi bez odpowiedzi i na jego drodze postawił Filipa. I my czytamy, że Filip, kiedy mu objaśnił wszystko, to ten w sercu zrozumiał, co to znaczy dzieło odkupienia, i on uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kiedy dojechali do miejsca, gdzie była woda, to wtedy ten skarbnik królowej Kandaki mówi, otóż i woda, nie ma przecież przeszkody, żebym był ochrzczony. A wtedy Filip mówi, jeśli wierzysz, można. I tutaj mamy znowu ten przykład, tak bardzo wyraźnie opisany, że najpierw było zapytanie, czy wierzysz? A on powiedział, wierzę. I wtedy zatrzymali ten pojazd i on wysiedli i on go ochrzcił. A więc widzimy, że najpierw uwierzył, a potem został ochrzczony. I chciałbym tu bardzo wyraźnie zaakcentować jedno, że w Bożym Słowie żadna kolejność słów czy poczynań nie jest przypadkowa, ale zobowiązuje do posłuszeństwa, do przestrzegania. A więc jeszcze bym tylko powiedział, kto uwierzy, a ochrzci się. Pokutujcie, a ochrzci się każdy. Pokutujcie, a ochrzci się każdy. Tu jest woda, ja wierzę, mogę być ochrzczony. Taka kolejność tu jest wymieniona. I teraz można, idąc dalej, rozważać to, jak to wyglądało w pierwszym wieku w kościele, Jezusa Chrystusa, który w dzień 50 powstał, i my wiemy, że tych, którzy zostali ochrzczeni w dzień 50, było około 3000 ludzi. I to był początek zboru, w którym na pierwszym miejscu było postawione nauczanie tych nowych, tych Bożych praw. Apostołowie nie dysponowali egzemplarzem Nowego Testamentu, który my mamy, ale oni mieli poznanie, oni chodzili z Jezusem, ze swoim mistrzem ponad 3 lata i tą jego naukę przekazywali. I my wiemy z dziejów apostolskich, że ten zbór się rozrastał, bo Pan przydawał na każdy dzień. I teraz chciałbym przeczytać takie miejsce Słowa Bożego, które mówią o społeczności, o tych pierwszych zborach, do których pisali apostołowie listy, czy to był apostoł Paweł, czy Piotr. Oni pisali do tych społeczności i z tych listów bardzo jasno wynika, że ci, do których oni pisali listy, czy to był Rzym, czy Korynt, czy Galacja, czy Kolosy, to były zbory dzieci Bożych. I w tych zborach byli ci, którzy byli nie tylko nawróceni, ale ochrzczeni. I nie jest do pomyślenia, żeby w pierwszych zborach byli tacy, którzy nie byli ochrzczeni. I ja przeczytam takie miejsce Słowa Bożego, które nam bardzo wyraźnie to potwierdzają. W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, my czytamy od 3 wiersza następujące słowa. 6 rozdział listu do Rzymian, od 3 wiersza. A zaś nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy, pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeśliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. I 8 wiersz mówi jeszcze, jeśliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z Nim żyć będziemy. A więc tak jak stary człowiek nasz szedł w grób, to stary człowiek idzie, zanurza się i jako nowe stworzenie wstaje. Ale to musi poprzedzać przed tym i pokuta, i wiara. I to tutaj jest o tym mowa. I gdy czytamy dalej list do Koryntian, zaraz w pierwszym liście, my wiemy, że w Koryncie byli tacy, jedni byli za Pawłem, drudzy za Apolosem, w zależności kto, do kogo większą może czuł sympatię. W każdym razie jest napisane w pierwszym liście do Koryntu, w 1 rozdziale, w 13 wierszu jest napisane jako odpowiedź, że Chrystus nie jest rozdzielony ani Pawłowy, ani Apolosowy, ale jest tak napisane, czy jest rozdzielony Chrystus, a zaś Paweł za was został ukrzyżowany, alboście w imię Pawłowe ochrzczeni. Więc wiemy, że byli ochrzczeni w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. A byli zwolennicy Pawła, byli zwolennicy Piotra czy Kefasa, a Paweł mówi, ale ja jestem Chrystusowy. I tu on pyta, czyście w imię Pawła ochrzczeni? Oni byli wszyscy ochrzczeni w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tutaj widzimy, że w zborze w Koryncie oni byli również ochrzczeni. I w 12 rozdziale tego samego listu, w 13 wierszu czytamy, albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. Czy Żydowie, czy Grekowie, czy niewolnicy, czy też wolni, wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. albowiem przez jednego ducha wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. I tutaj znów apostoł Paweł zwraca się do nich, że są wszyscy, wszyscy są ochrzczeni. I teraz weźmiemy dalej list do Galacjan. List do Galacjan, 3 rozdział, 27 wiersz, mówi tak. 3 rozdział listu do Galacjan, 27 wiersz. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. A więc do Galacjan mówi, którzy jesteście w Chrystusa ochrzczeni. I tu znowu widzimy, że zbór w Galacji składał się z tych, którzy byli ochrzczeni. I może jeszcze przeczytam w liście do Kolosyńców, 2 rozdziału. W 2 rozdziale czytamy w 11 i 12 wierszu. List do Kolosyńców, 2 rozdział, 11 i 12 wiersz. W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest zewlekszy ciało wszystkich grzechów przez obrzezkę Chrystusową, pogrzebieni w nim będąc w chrzcie, w którym jeszcze też społem w nim zostali wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych. A więc 12 wiersz mówi, pogrzebieniśmy z nim, będąc w chrzcie. A więc ten chrzest jest tutaj również przedstawiony jako taki pogrzeb, że są pogrzebieni w śmierć. W pierwszych zborach przestrzeganie, aby katechumen dał, który przystępował do chrztu, mógł samodzielnie złożyć świadectwo nawrócenia i pragnienia służenia i pragnienie przyjęcia chrztu, to było obowiązkowe. I w pierwszych zborach trudno sobie wyobrazić, żeby bez takiego świadectwa ktokolwiek był dopuszczony do chrztu. I od razu jeszcze tutaj wypada dodać, że tylko ochrzczeni mogli uczestniczyć w pamiątce ostatniej wieczerzy. W okresie prześladowań Kościoła w pierwszym wieku naszej ery trudno sobie wyobrazić, że nienawrócony człowiek zaryzykowałby przyjąć chrzest, by być następnie prześladowanym. Tylko ci wytrwali w prześladowaniach, którzy mieli mocną wiarę, a po to, żeby być prześladowanym bez wiary, to nikt nie poddałby się pod chrzest wodny. I dlatego w pierwszym wieku w ogóle trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek w tym okresie prześladowań, jeszcze nie wierząc, przystąpiłby do chrztu wiary. Bo to była taka identyfikacja. Jesteś chrześcijaninem, przyjmujesz chrzest wiary. I chciałbym powiedzieć, że w Nowym Testamencie nie znajdujemy wskazówek lub nakazów, by chrzcić dzieci. Jak już powiedziałem, jeszcze raz może powtórzę, że w Nowym Testamencie nie znajdujemy wskazówek lub nakazów, by chrzcić dzieci. Gdy apostoł Paweł był w Efezie, to on zapytał uczniów, którzy tam byli, a to jest zapisane w 19 rozdziale. Apostoł Paweł przybył do Efezu i znalazł tam niektórych uczniów. 19 rozdział. I zapytał ich, izaliście wzięli Ducha Świętego uwierzywszy, a oni mu rzekli, owszem, myśmy ani nie słyszeli, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł do nich, w cóżeście wtedy ochrzczeni? A oni rzekli, w chrzest Janowi. Zatem rzekł Paweł, Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa. a usłyszawszy to, ochrzczeni są w imię Pana Jezusa. I tu widzimy, że ta rozmowa miała miejsce z uczniami, którzy przyjęli wcześniej chrzest pokuty Jana, i to byli wszyscy dorośli ludzie. I teraz może chciałbym zwrócić uwagę na to, na co wskazują różni nauczyciele, że w czasie chrztu, w czasie nawrócenia, czy zaraz będziemy czytać stróża więziennego, czy setnika, że mowa jest o chrzcie całego domu. I tu zaraz sobie przeczytamy na przykład takie miejsce z Dziejów Apostolskich, 10 rozdział, kiedy apostoł Piotr został zaproszony do domu celnika Korneliusza, który był pobożnym mężem, i zostało mu przez anioła wskazane, że ma zaprosić Piotra, który wskaże drogę do zbawienia. I ta cała historia jest opisana w 10 rozdziale. I my wiemy, że gdy Piotr przyszedł i zaczął im głosić słowo i głosić świadectwo o Jezusie, to w tym 10 rozdziale, 44 rozdział, czytamy: a gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkich słuchających tych słów. I zdumieli się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem, przyszli, że i na pogany dar Ducha Świętego jest wylany. Albowiem słyszeli je mówiące językami rozlicznymi, wielbiące Boga. Wtedy odpowiedział Piotr: i zali kto może zabronić wody, żeby ci nie byli ochrzczeni, którzy wzięli Ducha Świętego jak i my? I rozkazał je pochrzcić w imieniu Pańskim i prosili go, aby u nich został. Tu jest napisane, że kiedy już oczekiwał Korneliusz na przyjście Piotra z tymi posłańcami, z tym żołnierzem, którzy mieli przyprowadzić Piotra, że on zgromadził cały dom, ale tu nie ma ani jednej wzmianki o tym, że tam były niemowlęta. On zgromadził tych, którzy mogli słuchać. I gdy teraz popatrzymy na 16 rozdział Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, my czytamy, kiedy apostoł Paweł znalazł się w Filipii, to było pierwsze miasto na kontynencie europejskim, gdzie on głosił Słowo Boże. I my czytamy, że on był w Filipii, to jest 16 rozdział, i w 13 wierszu czytamy tak: a w dzień sabatu wyszliśmy przed miasto nad rzekę, gdzie zwykłe bywać modlitwy, a usiadłszy mówiliśmy do niewiast, które się tam były zeszły. A niektóra niewiasta imieniem Lidia, która szarła sprzedawała w mieście teatrskim, Boga się bojąca, słuchała, której Pan otworzył serce, aby pilnie słuchała tego, co Pan mówił. A gdy się ochrzciła i dom jej prosiła, mówiąc: ponieważ żeście mnie osądzili wierną być Panu, wszedłszy do domu mego mieszkajcie, i przymusiła nas. My dowiadujemy się z historii, że Filipia to była miastem, taką twierdzą, wybudowaną na prawach rzymskich. Tam nie było synagogi, a więc nie było możliwości modlić się w tym mieście. Dlatego apostoł Paweł wyszedł poza miasto i tam spotkał się z niewiastą, która się nazywała Lidia. Ona prowadziła handel szarłatem, a więc suknem szarłatem. I ona była Boga bojąca się, i kiedy ona się nawróciła na poselstwo, które przekazywał Paweł, ochrzciła się dom ona i dom jej. I tutaj nigdzie nie jest napisane, żeby ochrzcili niemowlęta. A tak jak już na wstępie było mówione, wszyscy byli chrzczeni przez zanurzenie, tak jak to słowo greckie mówi, baptizo czy baptizei. I dalej jeszcze w tym rozdziale my czytamy, że nastąpił rozruch w tym mieście po wypędzeniu demona z tej dziewczyny, która miała ducha wieszczego. Piotr znalazł się w więzieniu i kiedy miało miejsce trzęsienie ziemi i więźniowie mogli uciec, bo bramy się pootwierały, to my wiemy, że ten stróż więzienny chciał popełnić samobójstwo, dlatego że za ucieczkę więźniów on płacił swoją głową. Ale Piotr woła do niego, nie czyń sobie nic złego, i on przypadł do nich, do ich stóp, do tych, którzy byli przez niego więzieni, jako przez stróże, i on wpadł do nich i pyta się, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A tu mamy tą najkrótszą Ewangelię, którą apostoł Paweł wypowiedział. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. I w 33 rozdziale właśnie czytamy, w 33 wierszu, a wziąwszy je tejże godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zaraz on i wszyscy domownicy jego. I tu znów mamy napisane, że on i wszyscy domownicy. I z tego niektórzy wnoszą, że to były, mogły być niemowlęta. Ale tutaj nie ma żadnej wzmianki o tym, żeby to były niemowlęta. I jeszcze może przeczytam 18 rozdział z Dziejów Apostolskich. 8 wiersz jest napisane tak. Lecz Kryspus, przełożony bożnicy, uwierzył Panu ze wszystkim domem swoim i wielu z Koryńczyków, słuchając, uwierzyli i ochrzczeni są. I tutaj znowu mamy Kryspus przełożony z bożnicy z całym swoim domem. I tu jest miejsca, w tym miejscu jest znów powiedziane o całym domu, ale tu nie jest powiedziane o dzieciach. I wnosi, że to były, między innymi były niemowlęta, nie jest niczym uzasadnione. Miejsce, na które powołują się zwolennicy chrztu dzieci, nie mówią o chrzcie dzieci. I na przykład w Ewangelii Mateusza my mamy opisane, kiedy do Pana Jezusa przyprowadzano dzieci. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 19, 14 wierszu, rozdział 19 Ewangelii Mateusza, 14 wiersz. Lecz Jezus rzekł, zaniechajcie dziatek, a nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem takich jest Królestwo Niebieskie. Tu wcale nie jest powiedziane, że oni byli ochrzczeni, oni tylko te dzieci przyprowadzano do Jezusa, a On ich błogosławił, ale nie chrzcił. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 39 wierszu, już czytaliśmy to miejsce, gdzie jest napisane, ja to jeszcze raz przeczytam, 39 rozdział, albowiem 2 rozdział Dziejów Apostolskich, 39 wiersz mówi tak, albowiem wam ta obietnica należy i dziadkom waszym i wszystkim, którzy daleko są, który bykolwiek Pan Bóg nasz powołał. A więc ta obietnica należy się wam i dziadkom waszym. A więc ta obietnica należy nam i dziadkom naszym i my wszyscy mówimy na to amen. Bo to należy się również dziadkom naszym, ale to nie jest dowodem, że te dzieci były już chrzczone. Jeszcze w pierwszym liście do Koryntów bym przeczytał w 2 rozdziale. Pierwszy list do Koryntów, 2 rozdział, 14 wiersz. Tu jest napisane tak. 2 rozdział pierwszego listu do Koryntów, 14 wiersz. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchownie bywają rozsądzone. Cielesny człowiek nie może tego zrozumieć. Więc tu przeczytałem kilka miejsc dziejów apostolskich, a więc tego pierwszego okresu Kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi, jak podchodzono do sprawy chrztu. Chciałbym jeszcze dodać, że ryciny, te różne malowidła, które pozostały w katakumbach, wskazują wyłącznie na chrzest dorosłych. I gdybyśmy popatrzyli jeszcze na Dzieje Apostolskie, ten drugi rozdział, 38 wiersz, to wszędzie tu mamy napisane, i to bardzo ładnie oddaje Nowy Testament, przekład interlinearny, jest wszędzie napisane, niech każdy z was da się zanurzyć, co jest greckim przetłumaczenie słowa baptiseia. A więc baptizo, baptiseia, to znaczy zanurzenie. I wszyscy ci, którzy byli chrzczeni przez zanurzenie. Karol Barth, to był w Szwajcarii urodzony, Niemiec, urodzony w Bazylei, protestancki teolog, profesor powołany na kolejne uniwersytety w Göttingen, w Münster, w Bonn, postawił pytanie po II wojnie światowej, czy wolno udzielać chrztu dzieciom, które nie są w stanie same złożyć wyznania wiary. To był protestancki teolog, on umarł w roku 1968, ale to pytanie postawił po II wojnie światowej i to spowodowało dosyć dużo dyskusji, czy jest możliwe na podstawie Bożego Słowa. Wiadomo, że protestanci tak samo chrzczą dzieci jak w kościele katolickim czy w kościele prawosławnym. I on takie pytanie postawił. I to spowodowało dosyć dużo dyskusji. I chciałbym tylko przytoczyć odpowiedzi kilku teologów katolickich. Więc Karol Rahner, taki znany naukowiec, profesor, teolog katolicki, odpowiada na to pytanie. I cytuję to na podstawie słownika teologicznego, wydane tłumaczenie z niemieckiego, strona 54. I tam powołuje się on na kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, podaje nawet numer 1625, na naukę i tradycję Kościoła oraz na miejsca z Pisma Świętego, gdzie udzielano chrztu całemu domowi. Na to powołuje się ten Karol Rahner, ten naukowiec niemiecki i powołuje się również na ten kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. I on mówi o domu Lidii i stróża więziennego i również to, cośmy już czytali z pierwszego listu do Koryntów, gdzie apostoł Paweł mówił, że tylko ochrzcił dom Stefana, nikogo więcej, bo on jest powołany do głoszenia Ewangelii. I w tym miejscu właśnie jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że to są dowody, gdzie cały dom był ochrzczony i to upoważnia jakoby do chrzczenia dzieci w wieku niemowlęcym. Ale jak już poprzednio mówiliśmy, to nie znajdujemy żadnego uzasadnienia czy wskazówki, że w czasie tych chrztu całych domów były niemowlęta. W książce Katolicyzm AZ, czy A do Z, strona 46 do 49, podaje następujące wytłumaczenie chrztu niemowląt. W uzasadnieniu chrztu niemowląt powołują się między innymi na obrzezanie niemowląt, chłopców, strona 48, a obecność Ducha Świętego określa się pojęciem zamieszkania, to znaczy ochrzczony staje się niejako świątynią Ducha Świętego. I tutaj w tym całym wywodzie, który jest na tych stronicach 46 do 49, jest napisane, że obrzezanie chłopców następowało w ósmym dniu. My wiemy, dlaczego akurat w ósmym dniu, bo to nawet lekarze już przebadali, dlaczego akurat obrzezanie było wskazane w tym ósmym dniu. No, gdyby chodziło tylko o obrzezywanie chłopców, to dziewczęta pozostają poza tym, bo na dziewczętach nie wykonywano żadnych zabiegów. Więc to z biblijnego punktu widzenia nie może być przyjęte jako przekonywujące, no, ale tak to Kościół tłumaczy. I poza tym jeszcze podaje się, że obecność Ducha Świętego określa się pojęciem zamieszkania, to znaczy, że ochrzczony staje się niejako świątynią Ducha Świętego. I wielokrotnie słyszałem, jak na pogrzebach ksiądz kapłan kropi i mówi: przez chrzest święty ciało Twoje stało się świątynią Ducha Świętego. I takie stwierdzenie to od razu każdemu nasuwa pytanie, jeśli ten człowiek żył zupełnie nie przestrzegając Bożych praw, jak on mógł, jak jego ciało mogło stać świątynią Ducha Świętego. Nic nie dzieje się automatycznie. Jeszcze chciałbym przytoczyć to, co jest napisane w słowniku teologicznym, tom pierwszy, strona 87. Chrzest jest obok bierzmowania i kapłaństwa sakramentem niepowtarzalnym, ponieważ jego skutek, zwany charakterem sakramentalnym, jest nieutracalny. Tutaj jest wypowiedziane bardzo wyraźnie, że chrzest jest sakramentalny, jest nieutracalny. Czyli kto raz został ochrzczony w katolickim kościele, to jest coś, czego on nie utraci. I tu chciałbym taki tylko podać, że kiedy na naszym terenie tutaj w Dzięgielowie bardzo na tych corocznych ewangelizacjach nawraca się dużo ludzi, młodych i starszych, i oni, studiując potem wnikliwie Słowo Boże, dochodzą do tego, że chrzest dorosłych jest chrztem biblijnym. I wielu z nich zwraca się wtedy do społeczności ewangelicznych i prosi o dokonanie, o możliwość przystąpienia do chrztu wiary. I w latach 80. swoim był synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i wtedy ówczesny biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, biskup Narzyński, wypowiedział ex cathedra takie słowa, i to zostało zanotowane, że jeśli ktoś przyjmuje chrzest wiary, to znaczy chrzest w wieku dorosłym na podstawie swojego wyznania, to on unieważnia ten chrzest w stanie niemowlęcym i wyklucza się ze społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. On to powiedział ex cathedra. Więc widzimy tu pewną różnicę. Kościół ewangelicki mówi, że jeśli ktoś przyjmie ten chrzest, to się wyklucza sam. Natomiast Kościół katolicki mówi, że to jest nieutracalne i wystarczy tylko pokuta i że tam się może i ochrzcił, ale ten chrzest w wieku niemowlęcym jest nieutracalny. To takie jest nauczanie Kościoła. Ja podaję to dla orientacji. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, słownik teologiczny, ten tom pierwszy podaje, że w sakramencie chrztu zostaje zgładzony przede wszystkim grzech pierworodny. I nie znajdujemy takiego potwierdzenia w Słowie Bożym, ale takie jest nauczanie Kościoła. I dlatego, żeby każdy był zorientowany, to podaję. I w wielu naszych zborach była taka praktyka stosowana, że jeśli ktoś po swoim nawróceniu zgłosił się i przyjął chrzest wiary, to potem udawał się do kościoła, do którego należał, organizacyjnie do parafii, do której należał, i zgłaszał swój chrzest i tym samym wystąpienie z dotychczasowej społeczności. No nie zawsze ta praktyka jest stosowana, ale uważamy, że dla świadectwa i dla załatwienia sprawy do końca jest to potrzebne. Są jednak tacy, którzy gdy podejmują chrzest wiary, to robią to tak, żeby nikt inny nie widział, i nie uważam tego akurat za prawidłowe. Teraz chciałbym troszeczkę na temat historii chrztu w okresie istnienia Kościoła coś niecoś powiedzieć. Pierwszą wzmiankę na temat wprowadzenia chrztu dzieci spotykamy u Tertuliana na początku III wieku, czemu on się sprzeciwiał. Tertulian żył w latach 160-220, pochodził z Kartaginy i on uchodzi za ojca łacińskiego chrześcijaństwa. On był poganinem, po nawróceniu stał się wybitnym apologetą chrześcijaństwa i on uchodzi za taki autorytet z pierwszych wieków Kościoła chrześcijańskiego. I on nie zgadzał się z tym wprowadzaniem chrztu dzieci. I wiele pytań dotyczących chrztu w III i IV wieku wymagało świadomych odpowiedzi katechumena, a więc różne zapiski historyczne różnych mężów bożych i nauczycieli stawiały zawsze ten problem, że katechumen przed przystąpieniem do chrztu musi złożyć wyznanie wiary. A więc to wyraźnie mówi o tym, że ci, którzy mieli być ochrzczeni, musieli już być w wieku na tyle dojrzałym, żeby złożyć takie oświadczenie. W IV wieku cesarz Justyn dał nakaz chrześcijańskim rodzicom, by chrzcili dzieci. Od V do VII wieku chrzczono niemowlęta w przypadku śmiertelnej choroby. Pozostałe dzieci chrzczono po 2 latach. A więc w V do VII wiek chrzczono tylko niemowlęta, jeśli były chore i zanosiło się na to, że umrą, więc wtedy należało je natychmiast ochrzcić. Pozostałe dzieci ochrzczono po osiągnięciu 2 roku życia. Od 8 do 10 wieku zaczęto chrzcić jednoroczniaków. Widzimy, jak to powoli postępowało, a już jak na początku powiedziałem, od XI wieku wprowadzono chrzest niemowląt. Można jeszcze taki szczegół wspomnieć, że w XII wieku budowano baptysteria na wymiar dorosłych osób i na przykład tam, gdzie jest ta słynna wieża w Pizie, tam jest jeszcze baptysterium przewidziane na dorosłego człowieka, to znaczy nie na niemowlę. To są takie już dane historyczne. Od I wieku wiele chrześcijańskich zborów pozostało nadal przy chrzcie dorosłych. To byli Paulicjanie, nie Paulini, a Paulicjanie waldensi bracia morawscy. Również biblijnie wierzący ponownie prowadzili chrzest wiary dorosłych. A to byli anabaptyści, menonici, baptyści, zbory braterskie. I oni wszyscy praktykowali chrzest wiary. Oczywiście to się związało z wielkimi prześladowaniami, bo to było niezgodne z panującą nauką Kościoła wówczas katolickiego, bo to jeszcze było przed okresem reformacji. Nowochrzczyńcy byli prześladowani i dla przykładu historyk Karol ocenia, że na przestrzeni wieków zginęło śmiercią męczeńską prawie 50 milionów ludzi, którzy przyjmowali chrzest wiary. A więc to jest po prostu nie do wiary, że za chrzest wiary zostało ono zgładzone prawie 50 milionów ludzi. I tutaj możemy tak bardzo wyraźnie sobie powiedzieć, że ci, którzy zostali zgładzeni, spaleni najczęściej na stosie lub utopieni, no różnie były te egzekucje przeprowadzane, to musieli być ludzie, którzy mieli mocną wiarę, żeby się tego nie wyprzeć. Bo przed każdą egzekucją było jeszcze raz takie pytanie zadane. Czy odwołujesz, to ma jest ostatnia szansa, odwołujesz swój błąd, że przyjąłeś chrzest wiary i znieważyłeś chrzest, który był wykonany zgodnie z nauką Kościoła. I przed każdą egzekucją każdy jeszcze był tak zapytany i mógł odpowiedzieć twierdząco po to, żeby tylko ujść życiem. I my widzimy, że tych prawie 50 milionów ludzi miało mocną wiarę. I tutaj mamy taki bardzo taki jasny dowód, że wszyscy ci, którzy przyjmowali chrzest, przyjmowali go świadomie, z wiarą, bo to kosztowało ich życie. To znaczy życie doczesne, ale kosztowało życie. I ginęli nieraz w strasznych mękach i różne takie ryciny i obrazki pokazują, jak tych, którzy przyjęli chrzest wiary, którzy byli uważani